dowiedziałem się, że jesteście po przeżyciach wczorajszych. Szkoda, że nie mogłem być z wami i nie widziałem, ale się mogę domyślać, jak na początku samym się dzieliłem swoim doświadczeniem niedawnych tego to rodzaju rekolekcji i tego, co się działo. Mogę przypuszczać. Ale chcę też powiedzieć to, co mówiłem wtedy. Mogą być pośród was osoby jakby rozczarowane. Nic się specjalnego nie działo. Ani mnie o ziemię nie rzuciło, ani mi się ciepło nie zrobiło, ani mnie nie wzięło na płacz czy śmiech. Chcę was pocieszyć. Mnie też tak nie ruszało. Kiedy doświadczyłem uzdrowienia, miałem wielką ufność, że byłem przygotowany i że Pan Jezus swoje zrobił. Ale nie działo się nic. Nic. Dopiero czas pokazał, że to uzdrowienie jest. Więc miejcie cierpliwość. Pan Bóg ma swój czas. Pan Bóg ma swój czas. Kiedy przychodzimy z czymś do Niego, nie warto Mu mówić jak, tylko co. Jak, to jest Jego sprawa. Często, kiedy mówimy Panu Bogu jak, ograniczamy albo nawet zamykamy drogę do łaski, bo Pan Bóg chce inaczej. Jak my wydziwiamy, no poczekam, aż poprosisz w sposób otwarty. Zrób ze mną, co zechcesz. To najpiękniejsza, najmądrzejsza modlitwa, kiedy nie krępujemy Panu Bogu rąk. Zrób ze mną, co zechcesz. Doświadczacie tego, co to znaczy spotkać Jezusa Chrystusa. Sięgamy do Ewangelii, przyglądając się uczniom, którzy są zafascynowani Jego osobą, którzy zmieniają swoje życie, bo spotkali Jezusa, stają się uczniami. Ale okazuje się, że to nie wszystko. Popatrzmy. Pobożni. Zdecydowani na wiele, bo pozostawili swoje rodziny, swoje sprawy. Poszli za Jezusem. A jednak, kiedy przeżyli doświadczenie próby, doświadczenie Golgoty, rozpraszają się. Potem, będąc razem, owszem, przyjmują prawdę o zmartwychwstaniu. Jeszcze raz spotykają Jezusa i rozchodzą się na cały świat z entuzjazmem. Pan zmartwychwstał? Nie. Zamykają się w wieczorniku. Dobrze drzwi zamykają, nasłuchując, czy aby nie idą ich aresztować. Są przerażeni. Spotkali Jezusa zmartwychwstałego. Uwierzyli w Jego zmartwychwstanie z wielkim trudem. A nie potrafią wyjść z wieczornika. Są bezradni. Są zastraszeni. Jezus mówi im, pożyteczne jest moje odejście. Bo jeśli odejdę, poślę wam pocieszyciela. Zastanawiają mnie słowa, które Pan Jezus powiedział w pewnym momencie. Mówiąc, że uczynimy jeszcze większe dzieła niż Jezus, bo On odchodzi do Ojca. Wyobrażacie to sobie? Dlaczego to jest możliwe? Bo posyła Ducha Świętego. Bo w mocy Ducha Świętego mamy możliwości i czas, by czynić rzeczy większe niż Jezus. Nie ma w tym żadnego bluźnierstwa, obrazy. Sam Jezus do tego nas zaprasza i mówi, że uczynimy tak. Co się stało w Pięćdziesiątnicy? Zobaczmy tych ludzi, którzy modlą się, są razem, ale sparaliżowani. I otrzymują dar Ducha Świętego i te drzwi tak skrupulatnie zamykane otwierają. I Piotr staje wobec tych, których się obawiał i wyraźnie, głośno przyznaje się do Jezusa, nawet mówi: zaparliście się sprawiedliwego. Oskarża. Po to tylko, by ich przekonać, pokazać, że Jezus jest Mesjaszem. Widzimy odwagę tych ludzi, którzy porywają się na szaloną rzecz. Zdobyć cały świat. Szkoleni? Nie. Rybacy. Prości ludzie. Dla nich cały świat to była ziemia Izraela. Dzięki mocy Ducha Świętego uczeń staje się świadkiem. A do tego Jezus nas zaprasza i posyła. Zobaczmy, właśnie to ma miejsce w momencie, w którym Szaweł spotyka Jezusa. To przeżycie jest piorunujące. Rzuca go na ziemię. Już więcej nie będzie widział świata jak do tej pory. Może właśnie dlatego traci wzrok. Ale to nie wszystko. On dalej jest ślepy. Jezus posyła go: idź do miasta. Tam są ludzie, którzy powiedzą ci, co masz dalej czynić. Przychodzi do niego Ananiasz i nakłada na niego ręce. Już jest Pawłem. Teraz otrzymuje dar Ducha Świętego. I teraz wszystko się otwiera. On spotkał Jezusa wcześniej. To przemieniło jego życie. Ale jeszcze nie dostał takiego światła, które poprowadzi go, by ewangelizować narody. I widzimy apostołów, którzy do tych, co przyjęli chrzest, przychodzą i nakładają dłonie i udzielają Ducha Świętego. I to udzielenie Ducha Świętego objawia się znakami, choćby przez dar języków, przez wielbienie Boga, przez proroctwo. zewnętrznie widać, że ci ludzie zostali wypełnieni Duchem Świętym. Tak właśnie w domu Korneliusza Piotr przekonuje się, że Żydzi niepotrzebnie ograniczyli łaskę zbawienia tylko do siebie, skąpiąc poganom chrztu. To był początek Kościoła, kiedy tylko Żydzi słyszeli o Jezusie. Oto kiedy zaczął głosić Ewangelię, zaproszony do pogańskiego domu, ci, którzy usłyszeli zaledwie kilka zdań, otrzymują dar Ducha Świętego. Objawia się to zewnętrznymi oznakami. Dla Piotra jest to wystarczający znak. Skoro Bóg udzielił daru Ducha Świętego, jak mogę się mógł sprzeciwiać i odmawiać chrztu tym, których Bóg obdarował, omijając naszą nieporadność? Bóg przychodzi ponownie. Raz spotykamy Go w osobie Jezusa, to przemienia nasze życie. Drugi raz, kiedy przychodzi do nas Duch Święty, przychodzi do nas ogień, który przemienia bojaźliwych, bezradnych, stojących w miejscu, w świadków, którzy mają odwagę iść przez wszystkie kontynenty i w imię Jezusa czynić rzeczy wielkie i głosić Słowo. Kim jest ten, który przychodzi? Kim jest Duch Święty? Bardzo często przypominamy tych, których Paweł spotkał w Efezie. Opowiada o tym 19 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy przybył tam, spotkał uczniów mówiących o Jezusie, zapytał, czy otrzymaliście Ducha Świętego. A oni z wielkim zdziwieniem mówią, nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Myśmy może słyszeli. Tylko mamy jakiś kłopot. Nawet księża mają kłopot. Razu pewnego w mojej rodzinnej parafii zesłanie Ducha Świętego, no żartowali. Ale ten żart coś oddaje. Starszy ksiądz mówi tam do młodych, którzy będą za chwilę mówić kazanie. No, księże, króciutko, żeby jakiej herezji nie powiedzieć. O Duchu Świętym to krótko. Tak jakby to był jakiś teren nieznany, nieprzyjazny. Wielki nieznajomy. A jeśli sięgniemy do Ewangelii, do Dziejów Apostolskich, do nauki świętego Pawła w jego listach, otwiera się przed nami potężna przestrzeń działania Ducha Świętego i staje przed nami On. Bardzo ważne, żebyśmy umieli przyjąć tą prawdę. Duch Święty, On jest kimś, jest osobą, a nie mocą Bożą. Niektórzy tak próbują pokrętnie tłumaczyć. W sumie mają problem z przyjęciem całej Trójcy Świętej, więc po swojemu sobie Pismo Święte czytają, chodzą po domach, przekonują, że to moc Boża. Nie. Duch Święty zna serce człowieka, ma wiedzę. Duch Święty chce działać. Intelekt i wola To jest to, co wskazuje, że mamy do czynienia z osobą. Duch Święty jest miłością Ojca i Syna. Tak intensywną miłością, że jest osobą. Rozmawiał o Duchu Świętym Nikodem w nocy z Jezusem. A Jezus tłumaczył, kim jest Duch Święty, nie tyle przez wyjaśnianie natury, co działania. Mówiąc mu, że Duch Święty jest jak wiatr. Widziałeś wiatr? Ale na pewno widziałeś jego działanie. Nikt z nas nie powie, że widział Ducha Świętego. Jak mówi, to jestem w wielkim niepokoju. Ale działanie Ducha Świętego, o, możemy długo, długo. Może na końcu jeszcze opowiem. Coś, co się stało na naszych rekolekcjach, o czym jeszcze nie wiedziałem i nie mogłem się dzielić, kiedy rozpoczynaliście tą waszą drogę przemiany i spotkania z Panem. Duch Święty jest sprawcą wcielenia. Za sprawą Ducha Świętego Jezus stał się człowiekiem. To wydarzenie, które jest początkiem naszej przygody, naszego wyzwolenia, nie miałoby miejsca bez mocy działania Ducha Świętego, bez tej miłości, która wtedy ocieniła Maryję. Jest ten, który przychodzi na Jezusa i namaszcza Go w wodach Jordanu. To bardzo ważne wydarzenie. W mocy Ducha Świętego Jezus idzie przez całą Ewangelię, aż po Kalwarię. Cały czas to proroctwo, które Jezus czyta w Nazarecie, Duch Pański spoczywa na mnie, realizuje się w całym Jego życiu. Duch Święty także działa w nas, napełnia nas Bożym życiem. Życiem, które nazywamy łaską uświęcającą. Jesteśmy bogaci Duchem Świętym. Otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Duch Święty jest także tym, który wyzwala. Święty Paweł do Koryntian napisze, gdzie Duch Pański, tam wolność. On jest tym, który napełnia serce człowieka i czyni, przywraca mu podobieństwo do Boga. Oczyszcza to, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Duch Święty także pomnaża w nas dobro. Zapraszam, zachęcam. Wracajcie do tego tekstu, który jest w liście do Galatów. 5 rozdział, końcóweczka, wers 22. Wiele emocji wiąże się z charyzmatami, które są takie spektakularne, bo ktoś mówi językami, bo ktoś wygłasza proroctwo, bo ktoś ma słowo poznania. Żadna zasługa. I biedny ten, kto chełpiłby się, że coś takiego jest mu dane. No bo dane. On nie zapracował na to. Ale jest. Takie działanie Ducha Świętego, do którego jesteśmy zaproszeni, by współpracować. To są owoce Ducha Świętego. List do Galatów, rozdział 5, wers 22. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Tego szukajmy. Tu jest zasługa, kiedy współpracując z łaską Ducha Świętego, wypracowujemy w Jego mocy, ale współpracując. Może nic nadzwyczajnego, ale kiedy dogłębnie damy się przemienić, inni z boku będą widzieli, to jest inny człowiek. On był taki porywczy, a teraz łagodność stała się jego udziałem. Jeden z owoców, o który się usilnie modlę do Pana, ufam, że uda mi się nie przeszkadzać Bożej łasce. Duch Święty pomnaża dobro, które w nas jest. Działa także w Kościele. Niektórzy bibliści Dzieje Apostolskie nazywają Ewangelią Ducha Świętego. Trudno znaleźć stronę Dziejów Apostolskich, która nie wspomina o Duchu Świętym. Kiedy patrzymy na świętego Pawła, to jakby był za rękę prowadzony. Zasłuchany w jego głos. Duch Święty decyduje nawet o tym, gdzie ma iść głosić Ewangelię. Chciał? Duch Święty powiedział, nie, teraz nie. Innym razem znów przychodzi do niego Macedończyk we śnie. To też, tak, Boże wezwanie i prosi, przepraw się do nas. Cały czas Paweł nie idzie według własnego pomysłu, ale właśnie prowadzony mocą Ducha Świętego. Dwukrotnie uwięziony mocą Bożego działania wychodzi bez szwanku. Opuszcza więzienie. Uczy się tego, że kiedy jest prowadzony Bożą mocą, nie ma powodu się niepokoić. To uwięzienie w Filipii jest niesamowite, kiedy on przemierzył długą drogę, żeby tam dotrzeć. I Boże dzieło rozwija się pięknie. I w pewnym momencie stop. Wrzucają go do więzienia. I co dalej? Panie Jezu, a gdzie Ty jesteś? No miało być tak cudownie. Gdzie jest moc Twojego działania? Nie. Paweł nie biadoli. Paweł robi najdziwniejszą rzecz, jaką można w tym momencie wymyśleć. Północ. On śpiewa na chwałę Jezusa. Śpiewa głośno, także wszyscy w więzieniu się przysłuchują jego modlitwie. Zamiast biadolić, zamiast mieć pretensje, no to ja dla Ciebie się tak tutaj poświęcam i tyle czasu i szło nam tak fajnie i co dalej? Co dalej? No siedzę tu i co ja mam zrobić? Większość z nas by tak biadoliła. No ludzka rzecz, tak? No ja dla Ciebie tyle, a Ty mi w nos. Nie, on śpiewa. I za chwilę przychodzi trzęsienie ziemi. Opadają kajdany, otwierają się drzwi. Przerażony strażnik chce popełnić samobójstwo, bo tak myśli, że już wszyscy uciekli. Za chwilę ten strażnik zabiera ich do swojego domu opatruje rany, bo wcześniej ich wychłostano. I prosi o udzielenie nauki wiary i przyjmuje chrzest. I doprowadza do tego, że za chwilę ci, którzy wtrącili Pawła do więzienia, przychodzą przeprosić, bo nie wiedzieli, że jest obywatelem rzymskim, a nie zapytali o to. To tylko Pan Bóg może takie rzeczy. Ale on ciągle w swojej drodze doświadczał prowadzenia w mocy Ducha Świętego. Duch Święty objawia się jako ten, który jednoczy Kościół. Jeden duch, jedno serce ożywiało wszystkich wierzących. Tak bardzo w mocy Ducha Świętego chcieli być razem, że dzielili się wszystkim. To akurat był pomysł ekonomicznie mało sprytny. Już w pierwszym wieku było ostrzeżenie, że komunizm jest niewydolny. Tylko tak, jak się historii nie czyta, to się powtarza błędy pradziadków. Wtedy już było wiadomo. To się nie da zrobić. Oni się doprowadzili do nędzy. Mamy potem sygnały z listów Pawłowych, że kościoły inne spieszyły im z pomocą. Ale patrzymy na ich entuzjazm. Na to, jak bardzo chcieli być razem, bo właśnie prowadziło ich tchnienie Ducha Świętego. Wszystko mieli wspólne. Żony nie. Duch Święty jest tym, który posyła. Który mówi do Kościoła: wybierzcie dla mnie. Barnabę i Pawła. I poślijcie go. I tak się rozpoczyna pierwsza podróż misyjna. Kiedy w czasie modlitwy, w proroczych słowach do Kościoła Duch Święty się... Ja chcę posłać tego człowieka. Po poście i nałożeniu rąk wyprawili ich na głoszenie słowa. Jeśli macie możliwość, weźcie do ręki mszał. Popatrzcie, co w nim piszczy. Albo przynajmniej uważnie słuchajcie w czasie mszy świętej. Może to będzie mało pobożne, ale spróbujcie policzyć, ile razy w czasie mszy świętej będzie wspomniany Duch Święty. Będziecie zadziwieni. Dlaczego tyle razy nie słyszycie o nim na kazaniu? Ja się zastanawiam. Bo co chwilę wspominamy Ducha Świętego w liturgii. Kiedy to Jego moc, Jego obecność sprawia obecność Jezusa w Eucharystii. Epikleza to modlitwa przyzywająca mocy Ducha Świętego właśnie do konsekracji. Ona jest w każdej modlitwie eucharystycznej. Nie ma konsekracji bez wezwania Ducha Świętego. Nie ma sakramentu, w którym nie wzywamy Ducha Świętego. Najczęściej w imię Trójcy Świętej. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei. Ta myśl o jedności Kościoła, ona zapadła w serce Pawła pod bramami Damaszku bardzo mocno, kiedy uświadomił sobie, że Jezus i Kościół to jedno, że to jest organizm. Kiedy Jezus pytał, dlaczego mnie prześladujesz? To, co dotyka Kościół, dotyka Jezusa. Jesteśmy razem. Jedno ciało. które jest jedno właśnie przez to, że jest jeden duch i jesteśmy wezwani do jednej nadziei. Jakby w historii Kościoła, gdzieś w praktyce, osoba Ducha Świętego została lekko zapomniana. Nie w modlitwie, nie w nauczaniu teologii, bo to znajdziemy w dokumentach Kościoła przez całą historię, ale właśnie w praktyce. No choćby pomyśleć o tym, jak byliście uczeni modlitwy i jak się modlicie. Często wzywacie mocy Ducha Świętego? Ja nie pytam animatorów. Nie pytam animatorów. To jest nowa rzecz. Może jakoś tego się nauczyliście? Ale kiedy popatrzymy wstecz, nie można powiedzieć, że Duch Święty został kompletnie zapomniany. Nie, nie, nie. Skoro mały Karol od swojego taty dostał modlitwę do Ducha Świętego i jak wyznał codziennie od tamtego czasu, jako chłopiec, student, aktor, ksiądz, biskup, papież, codziennie po tą modlitwę sięgał, to daleko przed soborem on ją dostał. Ale właśnie nasz czas, teraz, jest czasem przebudzenia Kościoła i nowej Pięćdziesiątnicy. Jest czasem odpowiedzi Boga na modlitwę Kościoła. Nie prosimy, Pan Bóg się nie narzuca. Prosimy, przeobficie odpowiada. A jaka to prośba? Pius XIII u progu wieku XX, 31 grudnia, w uroczystej formule oddał Duchowi Świętemu wiek XX. Wszystko za sprawą przeżycia mistycznego, które miał, kiedy uczestniczył we mszy świętej, jako dziękczynienie po swojej, którą odprawił. Wizja, która mówiła o ataku złego na Kościół w wieku XX. Jeśli popatrzymy na rewolucję, pierwszą, drugą wojnę i różne inne rzeczy, to widać, ile zła się podziało. Wtedy napisał modlitwę, którą odmawiano po każdej mszy świętej do świętego Michała Archanioła. Ale też właśnie Duchowi Świętemu zawierzył wiek XX. A następnym jest Jan XXIII, który zwołuje sobór dla odnowienia Kościoła i podejmuje modlitwę, odważną modlitwę. Prosi, aby 5 dni przed rozpoczęciem soboru we wszystkich parafiach na całym świecie odmawiać modlitwę, która przyzywa Bożej łaski. I w tej modlitwie znalazło się takie zdanie. Panie, odnów w naszych czasach Twoje cuda, jak w nową Pięćdziesiątnicę. Prorocze słowa. Zwykle jak proboszcz chce mieć spokój w parafii, to mówi: tylko bez cudów. Ha. Nie wiem, czy sięgaliście już po książkę Emiliana Tardifa, Jezus żyje. Ta historia właśnie zaczyna się od zastępstwa w parafii, którą ma pomóc przez wakacje. A że proboszcz wie, że Emilian z Duchem Świętym ma konszachty, tylko bez cudów. Jak nie wiecie, jaka jest historia dalsza, to poczytajcie. Ale słuchajcie, no właśnie jakoś tak. Jakbyśmy chcieli zatrzymać, tak żeby było spokojnie, po staremu, żeby się nic nie zmieniało. Kardynałowie wybrali starego papieża. Jan 23 miał swoje lata. A to był święty człowiek. I wtedy wiek nie ma znaczenia. Był zasłuchany w Ducha Świętego. I miał odwagę prosić o cuda dla Kościoła. Tego przedsorborowego, sztywnego, łacińskiego. Cuda. No to się podziało. W 1967 roku, w lutym, mówimy o początku katolickiej odnowy w Duchu Świętym. Studenci Uniwersytetu w Pittsburghu organizują rekolekcje, na które zapraszają także przedstawicieli innych wspólnot, też i zielonoświątkowców. Oni jakby poprowadzili do modlitwy o wylanie Ducha Świętego i doświadczyli tego, co dziś nazywamy chrztem w Duchu Świętym. To doświadczenie dotarło do Polski w roku 1971 i rozwija się, i potężnieje. Mówi się o 30 tysiącach w Polsce, którzy uczestniczą w odnowie w Duchu Świętym. To jest tak, że jedni są blisko wspólnoty, inni sympatyzują, zaglądają. Na Jasnej Górze zupełnie niedawno było 80 tysięcy ludzi. Tchnienie Ducha Świętego na nasze czasy. Na to, by z ucznia stać się świadkiem. Jeśli pytamy, dlaczego prosimy o wylanie darów Ducha Świętego, to właśnie chodzi o doświadczenie pięćdziesiątnicy, które przemieniło apostołów. Byli uczniami, pobożnymi ludźmi, bezradnymi, przerażonymi. Doświadczenie Ducha Świętego, wylanie Jego mocy w ich serca przemieniło ich w świadków, szaleńców bożych, porywających się na rzeczy niemożliwe i wykonujących rzeczy niemożliwe. Mocy działania Ducha Świętego doświadczamy przeobficie, jeśli Go zapraszamy do naszych serc. Ktoś może powie, no przecież ja jestem bierzmowany. Zgoda. Otrzymaliśmy dar Ducha Świętego na chrzcie i bierzmowaniu. Tyle, że to jest jak ziarno, które jest w suchej ziemi. Dar uśpiony. I nie prosimy o to, by Pan udzielił Ducha Świętego jakby po raz pierwszy. Raczej prosimy o odnowienie tych darów, które złożone są już w naszych sercach, ale uśpione. Bo sami jesteśmy uśpieni, niewrażliwi na to, co może działać w nas Duch Święty, bo nigdy nie działa bez naszej zgody. To jest niesamowite, jak poważnie Pan Bóg potraktował to, jak człowieka stwarza. Skoro wolny, Bóg wiąże sobie sam ręce. Tym, że dał nam wolność. Bez ciebie Bóg nie może działać w twoim życiu. Bez twojej zgody. Tak jak bez zgody Maryi. Duch Święty nie mógł uczynić cudów cielenia. Jeszcze można?
Oczywiście.
Bo chcę się podzielić świadectwem, które wypowiedziane zostało w naszej wspólnocie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego zupełnie niedawno. Świadectwem, które dotyczy osoby, którą znam i spraw, przy których byłem osobiście i naocznie i własnoręcznie nawet. Franciszek składał świadectwo na koniec rekolekcji, ale mówił tylko o dotknięciu Bożej miłości. Oczywiście powiedział wtedy, że słyszał o tym, że tam ludzie się przewracają, tak, mają spoczynek w Duchu Świętym. I tak sobie myślą, no chcą, to się przewracają. Wcale się nie spodziewał, że to jego spotka. Jest człowiekiem, któremu zawsze jest zimno. Długo leżał na zimnej posadce. Długo leżał, widziałem. I było mu gorąco. I wiedział, że coś w nim się rozpoczęło. Jeszcze nie wiedzieliśmy, jak daleko. Jakiś czas później zaczęły się problemy z przewodem pokarmowym, badanie. No i lekarz mówi, to wygląda nieładnie. Jest krwawiące jelito, a kamera pokazała ładny kalafiorek. Tak, było wiadomo, otwór. Przyszły za jakiś czas wyniki z histopatologii złośliwe. Natychmiast trzeba operować. Szedł na operację patologicznie spokojny. A może nawet radosny. Ja tak się przyglądałem, odwiedziłem. A on powtarzał tylko jedno. Jestem w rękach Pana Jezusa. Nic mi nie będzie. Przed tą operacją jeszcze odwiedziliśmy w domu kilka osób w grupie wstawienników i modliliśmy się nad nim. Mówił o doświadczeniu gorąca, którego zalało, kiedy włożono na jego głowę ręce. No, był, wiedząc o tym, że jest to oznaka Bożego działania, nawet tak ustąpił ból i to ból ustąpił w pół godziny po modlitwie, a potem to jelito przestało krwawić. Także jak już przyszedł do szpitala, to nie było w ogóle krwawienia. Kiedy robiono wstępne badania przed operacją, to pielęgniarka powiedziała, no życzyłabym sobie takich wyników. Sprzed 4 lat są wyniki mówiące o tym, że jego wątroba jest powiększona o 15 cm. Nie 5, 15. Badają ją teraz jak noworodek. Kto panu robił to badanie 4 lata temu? Oj, było, było. Niczego lekarze nie potrafili zrozumieć. Operacja przebiegła sprawnie. W Wielki Piątek przyszły wyniki z histopatologii, bo to, co zostało wycięte, jednak poszło do badania. złośliwy. Potwierdzenie. Franciszek stwierdził, no to się szykujemy na chemię. A może nie będzie chemii? Tydzień po świętach pojechali na konsylium. Mieli dobrać odpowiednią chemię. Tak siedzą, grzebią w tych papierach. Jeden na drugiego patrzy. Franciszek zaczął myśleć, tak źle jest, że nie potrafią dobrać tej chemii. No i w pewnym momencie któryś z lekarzy mówi, nie wiem, proszę pana, jak to się stało, ale pomylono wyniki. Ten nowotwór nie jest złośliwy. Nie będzie żadnej chemii, może pan wracać do domu. W mocy Ducha Świętego. Modlitwa. Boże działanie. Jeśli tylko otwieramy serce, jeśli tylko Bogu pozwalamy działać. Duch Święty jest tym, który czyni rzeczy niemożliwe. Amen.
Dziękujemy księdzu i podziękujemy panu za łaskę tego nauczania i za